Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 551 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest
Mateusz Zdanowicz.
Przed mikrofonem Mateusz Fidut. No i dzisiaj sobie porozmawiamy.
Tak,
dzisiaj całkiem porozmawiamy. Sporo.
Paweł Stachyra pisze mi, że porozmawiamy podobno o Zeldzie i jej ocenach i o Disco Elysium. Coś mieliście, bo nie słuchałem, przyznam szczerze, ostatniego.
A tak, tak.
Zobaczymy.
Bo mamy Disco Elysium też... nie wiem, czy porozmawiamy.
Mamy też dużo komentarzy.
Duży też temat. Na pewno porozmawiamy o tym, co się działo na PlayStation Showcase i tak jak obiecaliśmy, tak, porozmawiamy o Zeldzie, o cenach.
To może być bonusowy temat.
Nie, on jest jakby złączony jakby z komentarzami, więc jakby ten temat będzie i komentarzem. Spoko. Czyli czytanie komentarzy, jak i nasze
dobrze, bo
wypowiedzi.
Ja jestem jedynym, który grał, więc czy Paweł też już zdążył?
Nie wiem, ale to nie bardzo chodzi o to, żeby oceniać tą Zeldę tak bezpośrednio. W sensie nie chodzi tutaj o Zeldę, tutaj
tylko
chodzi
o
problem zeldowy. Tak, o
oceny. Okej, okay, o wow, już się boję.
Tak, ale no to później, poczekamy, może Paweł przyjdzie.
A to a propos Zeldy, to na kanale M. Zdanowicz, który był polecany w prestiżowym podcaście Rocky Borys. Mam kanał tak. O wadach Zeldy, więc jak widzicie, jestem bardzo obiektywny i ten w ogóle, no.
Czyli ale recenzja tak. Gry, bo
nie, no recenzja, wady. Recenzja to ja zrobię może, tak, nie wiem, w grudniu.
Okej.
Okay. Natomiast w nic nie grałem.
Miałem pytać.
Chociaż nie, bo mniej było tydzień temu.
Też.
Więc co ja grałem? Ale w nic nowego nie grałem. Grałem tylko w Zeldę. Tak naprawdę. No i była beta Street Fightera 6.
No to właśnie.
Wcześniej.
To opowiedz, bo tam bardzo dużo grałeś chyba.
No, z 10 godzin chyba, od poniedziałku do niedzieli.
Niesamowicie ci podobało się.
Tak, bardzo mi się podobało, tylko że no, to nic nowego, bo już mówiłem o modelu walki w tej grze. Jak było demo. A ta beta była jakby tą betą, która była zamknięta w styczniu kiedyś tam, więc no nadal mi się bardzo podoba ten system walki, już mam preorder od dawna na PC-cie zrobiony i będzie grane, i więc we wtorek myślę, że nawet może recenzja będzie już na audycji. Mam nadzieję, że dostaniemy jeszcze na Xboxa, żeby Paweł Typiak ograł, bo on jest też bijatykowy u nas, więc fajnie by było z kimś pogadać, natomiast najlepszy Street Fighter od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Znaczy od bardzo, no piątka tylko była taka średnia, a czwórka była dobra, więc, ale tak. Poza tym, no nie, nie przypomnę sobie.
No dobra, ja grałem, o proszę bardzo, dzwoni pewnie nasz kolega.
O, to ja
to
pójdę mu otworzyć.
Pójść otworzyć.
Na żywo.
Na żywo. Ja tylko odpowiem, idziemy, już nagrywamy, więc się nie bój. I proszę bardzo, właśnie się rozłączyłem, ale kontynuujemy nasz podcaścik. Grałem w grę, która jest kontrowersyjna, w sensie takim, że w większości się nie podoba, ale pojawiają się głosy, które trochę bronią ten tytuł, a mianowicie chodzi tutaj o Lords of the Rings Gollum.
Czy też, jak sami twórcy napisali w przeprosinach, Lord of Ring Gollum. Tej grafice z przeprosinami.
No jakby, bo tutaj tak jest Gollum pilnował jednego pierścienia.
No tak, no w sumie tak.
Więc...
tak. Ale jeszcze dali tam TM po tym, więc okay. przy okazji strademarkowali zupełnie nową rzecz.
Okej, okay, dobra. Witaj, Pawle.
Witajcie. Nie mówcie, że graliście już w Golluma.
Ja grałem.
No tak.
Już
tak?
Prawie przeszedłem.
Jezu.
Gra ma chyba 10 rozdziałów. Jestem przy 7, tak myślę, jak dobrze pamiętam. I to jest strasznie dziwna gra. Po pierwsze, gram na Xboxie Series S. Okej, wiemy, słaby sprzęt i tak dalej, ale
lepsze
ta gra ma dwa tryby działania, czyli jakościowy i wydajnościowy, nie? No. Automatycznie jest włączony wydajnościowy i na tym trybie ta gra no praktycznie ciągle się przycina, nie? I te klatki spadają, nie wiem, do 10, 15, tak średnio... nie wiem, co 30 sekund, nie? Mm-hmm. Gdy wow. włączysz sobie tryb jakościowy, to w ogóle jest klatkarz, nie? No praktycznie nie da się grać. Dodatkowo jeszcze możesz włączyć emulację, w ogóle oddzielna opcja, emulację włosów Golluma. która jeszcze dojeżdża ci cały frame rate.
No tak, bo tyle włosów, że to wiesz, to dużo...
I praktycznie no, wtedy to nie działa. Wydaje mi się,
czy to jest takie Hairworks, jak w Wiedźminie było tam lata temu?
Wiesz, ja to włączyłem i tak naprawdę nie widziałem żadnej różnicy.
Co się stało z Hairworks? Bo ja pamiętam, że to było w Tomb Raiderze i w Wiedźminie, a potem jakoś nie pamiętam, żeby to w ogóle
było. Myślę, że po prostu jest standardem i nikt o tym nie mówi.
Standardem, czy ja wiem?
Dobrze, wracając. No, dobra, no. Gollum. Ta gra ma wiele takich rzeczy, które w ogóle normalny recenzent albo normalny gracz, jak to zobaczy, to powie, nie no, bez przesady. Gra się opiera głównie o to, że częściowo się skradasz, ale większość gameplayu opiera się o to, że wspinasz się po ścianach i skaczesz. Ta mechanika jest strasznie zrobiona i praktycznie każdy jakby etap ten wspinaczkowy przechodzę po kilka razy, dlatego że gra nie wykrywa, że ja gdzieś próbowałem doskoczyć lub coś złapać, więc się odbijam i spadam i później znowu mi się ładuje gra. Ale jest to coś takiego, że da się jakby wyczuć te zasady tej gry i da się to przejść, nie? Jakby ta gra ma coś takiego, że mnie wcale nie odrzuca to, że jakby każda z tych mechanik jest totalnie bez sensu. Masz mechanikę, w której też nagle zarządzasz z góry jakby drugą postacią, nie? Wydajesz jej rozkazy. Bo trafiasz jako Gollum do tego Mordoru i tak dalej, jesteś więźniem i głównie ta pierwsza część gry opiera się o to, że ty wykonujesz jakieś takie mega proste prace, bo ktoś tam umarł, to musisz zebrać 7 nieśmiertelników tych wszystkich osób, które umarły, albo musisz, nie wiem, podłożyć jakąś bombę pod beczkę, żeby utorować nowy tunel i tak dalej, i tak dalej. No ale w pewnym momencie masz takiego swojego podopiecznego, który wydaje się, że będzie w przyszłości ci potrzebny i jedno z zadań jest takie, że masz takie potwory, takie wielkie, ja za bardzo w Władcy Pierścieni nie siedzę, ale takie wielkie hieny, nie? Takie ogromne hieny tam chodzące po takim wybiegu.
A to pewnie te wargi?
Możliwe, nie? Ty jako w jednej z pierwszych misji musisz je zagonić do takiej zagrody i zamknąć bramę, nie? A w tej wersji już późniejszej, kiedy ty wydajesz polecenia, masz jakby tylko 3 opcje, czyli wysyłasz gościa pod bramę, w środek pola lub przy takie ogrodzenie. I jakby nie wiadomo, o co chodzi, no bo puścisz go na środek, no to przybiegają te wargi i go zabijają. Jak każesz mu podejść pod to ogrodzenie, no to też przybiegają i zabijają. I tutaj jest nagle taka łamigłówka, która jest nierozwiązywalna. O to chodzi, że ty wysyłasz go na środek pola i zaraz każesz mu cofać i zarazem, żeby szedł po chwili do tej dźwigni, która zamknie tą bramę. I te wargi, chociaż widzą cię i biegną obok ciebie, to sobie grzecznie biegną jakby do tej zagrody i zagroda się zamyka. W sensie totalnie nie ma to sensu, nie jest w ogóle logiczne,
brzmi fajnie,
ale pełno jest w tej grze takich zagadek, które musisz sam jakby odgadnąć. Na przykład w pewnym momencie w ogóle musisz wyhodować ptaka, który będzie cię kochał i w ogóle Gollum jest super, bo ktoś go kocha. I nie jest wytłumaczone, ile razy masz podłożyć ogień, 3 razy dmuchnąć, nalać na jajko czarną wodę i wtedy włożyć ją do takiego inkubatora i wtedy się wykluje. Ale jak zrobisz na przykład 3 drewienka wrzucić zamiast 2 czy tam iluś, to nie zadziała. I to nie jest jakby wytłumaczone. Znaczy tam są jakieś hieroglify, ale nie wynika z tego dokładnie, jak ta ścieżka powinna wyglądać. Więc ta gra ma dużo takich zagadek totalnie bezsensownych.
Dobra, powiedz mi tylko o tym. I ma
dziwny pacing. W sensie najpierw masz dużo tego skradania, chodzenia, robienia zadań i nagle w połowie gry gra opiera się głównie o to, że ty słuchasz jakiegoś dziada, który ci mówi, że musimy tego Bagginsa znaleźć i w ogóle, bo on ma te pierścienie i tak dalej. I nagle masz rozdziały, w których tak naprawdę chodzisz za typem i on gada. I nie ma praktycznie rozgrywki, więc też nie ma jakiegoś rozwoju. I ta gra nie ma jakiegoś poziomu trudności. Poziom trudności tylko wynika z tego, że albo zrozumiesz, co twórcy mieli w zamyśle, albo walczysz gameplayowo z tym, jak ten gameplay jest drewniany i nieprzystosowany do tego wszystkiego, ale zarazem jest dziwna satysfakcja wgrania w tą grę, bo ona jest bardzo taka przyjemna i naprawdę współczuję szczególnie level designerom i ludziom od, nie wiem, jakichś 3D modeli i tak dalej, bo jakby design tych wszystkich lokacji i tak dalej jest super. Oczywiście, jeśli popatrzymy na NPC konkretne, to jest trochę jak tak wyciągnąć je z Assassin's Creed'a dwójki, nie? Takie poboczne postacie i one na przykład często grają główną rolę, ale Gollum sam w sobie wygląda świetnie, super jest zanimowany i nie wiem, tą grę można polecić w sensie takim, że naprawdę jest w jakimś dziwnym stopniu przyjemna, ale zarazem ona ma tyle niedoskonałości, że totalnie jakby każda inna gra wyszła w takim stanie, to byś powiedział 0 na 10, w to nie da się grać. Więc to... ja jeszcze przejdę, tak, no, za tydzień tak, postaram się zrecenzować, bo może, nie wiem, coś na końcu wspaniałego będzie mnie czekało.
Nie sądzę.
Albo i coś gorszego, wtedy stwierdzasz, że 0 na 10. Ale wracając do twojego tego pytania.
Nie mam już pytań.
A nie, jest jeszcze jedna dziwna...
Miałem pytać o to, jak kawasz sam ze sobą.
Jest właśnie ciekawa mechanika, że w pewnym momencie możesz wybrać, czy chcesz odpowiedzieć jako Gollum, czy jako Smeagol, nie? I musisz sam siebie przekonać, w sensie dobierać odpowiednie jakby odpowiedzi do samego Golluma, żeby go przekonać, żeby on powiedział to. I to jest całkiem spoko, ale nie wiem, jak można przegrać, bo za każdym razem jest to tak ewidentne, że po prostu klikasz dobra, chcę to, dobra, udało
ja
się.
Ja nie wiem, czemu oni nie zrobili z tego przygodówki 2D, bo oni robili przygodówki 2D wcześniej.
Ale to fajnie wygląda,
bardzo
tylko...
fajne.
Nie wiem, czy nie tak wiem. Fajnie wygląda.
Nie wiem, czy
widziałem,
czego
jak to wygląda akurat. Jedna z tych rzeczy, które mogą zobaczyć i...
To, co jak to wygląda na gameplayach, dużo gorzej wygląda niż w rzeczywistości. Albo nie wiem, na PC-cie jest jakiś... coś dziwnego.
Na PC-cie gorzej.
Tak, na nie, PC-cie. naprawdę. Na PC dużo
nie wiem, ja widziałem,
dużo gorzej wygląda na komputerach, dużo lepiej na konsolach.
Modele, nie modele, ale widziałem, jak na przykład tam animacja skoku wygląda, czy takie rzeczy jakieś.
Jest taka żabiana, no.
Nawet nie chodzi o to, że żabiana. Jakby to, że on faktycznie jak żaba, to spoko, to tak powinien się ruszać. Chodzi o to, że on tak widać, że gra jakby szczytuje mu podłoże daleko... poza miejscem, gdzie to podłoże faktycznie się znajduje, więc na przykład jak skaczesz z jakiejś krawędzi, powiedzmy, gdzieś tam niżej, to wygląda, że on na czterech nogach się tam podpiera, ale tylko jedna albo dwie stoją na ziemi, a dwie w powietrzu. Tam,
dobra,
i się
odpycha. To wiesz, to jest takie rzeczy.
I to jest tak sztywno, a potem ląduje i znowu tak samo jakby ląduje w powietrzu, a potem się ustawia na ziemi.
Cóż, gorsze tak rzeczy są, bo skaczesz i tam w ogóle masz na przykład długi skok i jak odpowiednio długo nie przyciśniesz i nie wlecisz konkretnie pod tą ściankę wystającą, to nie złapiesz się, spadniesz od nowa cały segment.
Wydaje mi się, szczerze, moja ocena jest taka, że ty po prostu nie masz co grać i zacząłeś w to i masochizm cię tak jakby... Syndrom sztokholmski masz teraz.
Nie wiem. No może coś takiego jest, że wszyscy hejtują i mówią, może to takie to wcale albo nie tak. Złe, nie? Ale widzę tutaj dużo takich analogii do Redfalla, nie? W sensie...
Co?
No, w sensie
no może.
Te same rzeczy są niedopracowane i zarazem dopracowane, nie?
A w tym przynajmniej nie musisz grać przez sieć, więc...
Tutaj też często na przykład część tych przerwników jest taka rysowana, nie? To już rozumiem, no pewnie za dużo budżetu, ale też część jest taka na silniku, ale dużo lepiej wygląda. Nagle masz drugą scenę w połowie i już jesteś w takim silniku gameplayowym i nagle te postacie są, połowę mniej detali mają. Nie wiadomo, o co chodzi. Pewnie w tym miejscu tam już w ogóle gra wybuchła.
Tak działa Mordor.
Więc było wyrenderowane. Ale
za tydzień Fidut będzie łysiał i przyjdzie z kopią gry i będzie mówił my precious.
Tak to działa.
Tak będzie. Dobra. Pawle, w coś grałeś ty? W coś nowego?
Dużo.
Czy w coś nowego?
Tak, w dużo gier. Nowych.
Na przykład.
I średnio nowych, ale nie
tylko,
takich
tylko nowe mnie interesuje,
nie,
bo mamy
opowiem.
Bardzo
Słuchaj,
mało czasu.
Opowiadam o wszystkim, nie ma, masz wyboru. No to miałem tak o. Otóż chciałem sobie zagrać w jedną grę jakąś. No i tak szukałem, nie miałem w co zagrać i kupiłem sobie Midnight Suns ze wszystkimi dodatkami.
O tak, to nie jest nowa
i
gra.
Jest nowa, pół roku temu wyszła niecała no, i prawda. Nie ocenzowaliśmy tego chyba tutaj,
no
więc jak skończę, to zrecenzujemy.
Spoko.
Pół roku po premierze, czemu nie. I bardzo fajna gierka, ale mam wrażenie takie bardzo silne, że któraś część tej gry została zrobiona później, w sensie albo planowali od początku zrobić z tego bardziej takiego RPGa, a potem naciskało na nich 2K i zrobili tą karciankową walkę, bo ta walka się wydaje taka odcięta od reszty gameplayu, bo to jest, Midnight Suns to jest taka gra, no taktyczna strategia, ukośnik RPG.
XCOM z kartami.
Trochę tak, trochę XCOM, ale trochę nie. I jest tam właśnie, dzieje się to w świecie Marvela, bardziej w tych, powiedzmy, klimatach jakichś okultystycznych, tak?
No. I jest ta sama postać, co w Diablo 4. zła.
Tak?
Lili. Tak, no, tak, chce, to powiedz, czy ci się podoba, czy nie. No.
Spokojnie, ty miałeś ile nie, tego Goluba.
Wiesz, ile mamy tych rzeczy różnych ciekawych tutaj.
Widzę, bo dobre pytanie poszło tydzień temu.
No wiem.
No to słuchaj. Midnight Suns właśnie, jakby mamy ten, mamy tą, weź mnie nie rozpraszaj, mamy ten jakby element tej gry, który dzieje się w tej posiadłości i to w ogóle się w to gra jak w jakiś Dragon Age czy coś takiego.
To się gra jak w DLC Cytadela do Mass Effecta.
Albo tak, w coś takiego i nawet jest tak klanki, taki junk jest tam,
no, jest
jak w tym, jak w tych grach trochę starszych takich BioWare'u, bo widać, że na przykład postać nie może się tutaj wspiąć na jakieś miejsce, na które powinna gdzieś tam, ale to pasuje, jest niewidzialna ściana.
To mi pasuje do Firaxis, nie, bo oni...
Tak, jakby to widać, że to tak trochę ten, ale właśnie nie wiem, co było dodane później, bo to tak bardzo nie pasuje mi do tej rozgrywki. Ja lubię i bitwy, i tą część właśnie posiadłościową, gdzie sobie chodzimy i chyba romansów w tej grze to nie ma tylko dlatego, że to są postaci Marvela, tak, i nie pozwolili.
Bo są dialogi flirtowe nawet, tak, a nie ma romansów.
Natomiast ogólnie to mam ten dysonans ciągle, bo gram sobie w tej posiadłości w jakiś Hogwarts Legacy, zwiedzam sobie, wiesz, straszną posiadłość, odkrywam jakieś tajemnice, a potem lecę codziennie każdego popołudnia na jedną krótką bitwę,
tak,
w jakimś zadupiu, które w ogóle nic dla mnie nie znaczy fabularnie, ani jakoś nie posuwa mnie. No, misje fabularne jeszcze jako tako, nie? Ale te takie przypadkowe misje, które wybieramy sobie na mapie, zupełnie mi się to nie łączy. I to jakby to jest problem w tej grze, mimo tego, że jedna i druga część mi się podoba, bo no, czuję, że to do siebie nie pasuje. A jeszcze bardziej to, co czuję, to smutek, że raczej sequela nie będzie do tego. Bo naprawdę chciałbym, żeby rozwinęli ten pomysł tego bezpośredniego sterowania, żebyśmy na te misje faktycznie chodzili i żebyśmy ten świat mogli troszkę bardziej zwiedzać. Bo widać, że eksploracja ich interesowała, ale chyba nie do końca mogli to w pełni pójść.
No, ale dzięki temu mamy ten fajną animację przechodzenia do misji z tym portalem.
Tak.
To jest bardzo fajne.
Po tym małym mościku. Ale w to tylko trochę chwilę pograłem, bo zaraz potem dostałem informację, że System Shock mamy do zrecenzowania. No to siadłem i zainstalowałem System Shocka i zacząłem grać.
Ja nie grałem w oryginał nigdy, co nie wiem.
No właśnie,
nie wiem, za co się zabrać najpierw.
Ja bardzo dawno tylko tknąłem oryginał, więc to była dla mnie katorga. Ale nie
oryginał,
tak.
Ale to? Jakby ten to. Remake, to nie jest tak, że ta gra wygląda inaczej, nie?
Wygląda ona bardzo inaczej. Nie wiesz, jak wygląda chyba, jeżeli tak
oryginalny
mówisz.
System Shock to jest z MS-DOS-a grafika dosłownie prawie.
Tak,
wiesz,
to jest 100% inaczej wygląda. To jest jakby 100% odtworzona gra. To jest taki remake 1:1, ale on nie jest retro. Właśnie tak się wydaje trochę, ale tam retro są tylko tekstury. Tekstury są specjalnie w niskiej jakby rozdzielczości, natomiast same modele, otoczenie. Musisz pisać remake jeszcze.
Wiem, jak grałem. Człowieku, grałem. Jeszcze spoko. Przed premierą, rok
no
temu.
No wiem, no pewnie w tego, w demo, ale no, tak jak mówię, same modele, wszystko, oświetlenie, efekty, no majstersztyk, bardzo pięknie ta gra wygląda. I co więcej, no jest świetnie zoptymalizowana.
Doskonale.
Bo chodzisz sobie po tej mapce i dosłownie miałem jeden level jakby, bo jesteśmy na stacji kosmicznej, tak? Budzimy się na niej. Ona jest opanowana przez złe AI, które sami uwolniliśmy i mamy za zadanie trochę jak w takiej kreskówce niedzielnej. To AI ma plany na zniszczenie ludzkości i my je krzyżujemy. I tak jeden pokrzyżujemy, to ma drugi plan, ten pokrzyżujemy, to następny i tak w kółko. Jednocześnie eksplorujemy trochę po ciemku tą stację kosmiczną. No sama, tak jak mówię, sama rozgrywka jakby, ona jest bardzo retro. W sensie oni mówię, zrobili taki remake 1:1. Strzelanie samo w sobie jest przyjemne i eksploracja jest bo może źle zabrzmiałem na początku. Taka mi się generalnie podoba, okay. Ale ona jest tak frustrująca momentami.
Bo to chyba dla fanów oryginału.
Tak, bo oryginał jest znany też z tego, że to jest taki wielki, wielki labirynt, który ciężko... No ciężko tak naprawdę ogarnąć głową, tak? Bo wstajesz na tym poziomie tam na dole, gra ci nic nie tłumaczy i ta gra też ci nic nie tłumaczy. Masz krótkie tutoriale, które wyskakują, kiedy znajdziesz nową broń, czy jakąś nową umiejętność, ale te tutoriale po sekundzie znikają. Czasami jak jesteś w walce, to ich nie przeczytasz. No i potem już sobie tam zgaduj, co właściwie możesz zrobić, albo jakim przyciskiem. W ogóle większość rzeczy jest nie... Większość umiejętności i tak dalej nie ma nawet bindów, czyli nie jest przypisana do żadnego klawisza na początku. Trzeba sobie wejść i samemu przypisać. Wow. Dosłownie tylko latarka, ukośnik, później noktowizor jest przypisany pod L domyślnie, co jest dla mnie dziwną decyzją, jakby nie było. ta gra nie ma żadnych wskaźników, jeżeli chodzi o to, że wiesz, pójdź tu, zrób to, tamto, nie masz żadnej strzałki na mapie i tak dalej. To fajna sprawa, ale to wymagane akcesorium, musisz sobie robić notatki.
A, no tak.
Gdzieś tu
dla wersji, dla wersji audio Paweł ma zeszyt, w którym tak. sobie rysował mapki System Shocka.
Nie mapki, bo mapka jest. Aha. I są znaczniki, można sobie samemu stawiać i po jakimś czasie,
jak
wam to od razu podpowiem, jeżeli macie zamiar zagrać, bo dzisiaj premiera, to pewnie dla was może nowość, ale tam można stawiać te znaczniki i oznaczajcie sobie różną ilością znaczniki różne rzeczy. Znaczników różne rzeczy. To znaczy, jeżeli macie jakiś punkt, powiedzmy, kluczowy dla fabuły, to ja sobie stawiam tam 3 znaczniki w jednym miejscu i wtedy wiem, hej, to jest to. A po czym poznacie punkt kluczowy? Zazwyczaj to jest coś, z czym możecie prowadzić interakcję, ale jakby gra wam...
podpowiada, że hej, no, teraz będzie ten tak moment.
Jakby mówi, że nie możecie teraz z tego skorzystać, albo nie wiecie, co tam z tym dalej zrobić. W ogóle poziomy trudności są śmieszne, bo w oryginale, jak się wzięło, tam są 4 jakby oddzielne poziomy trudności. Jest poziom trudności zagadek, poziom trudności walki, poziom trudności misji i poziom trudności cyberprzestrzeni, bo to jest taka minigierka. I w zależności od tego, jak weźmiemy poziom trudności, to w oryginale na przykład fabuły byśmy nie mieli w większości. Bo w oryginale najniższy poziom trudności, na przykład zagadek i misji, sprawia, że wszystkie drzwi są otwarte, żadnych kodów nie trzeba wpisywać, po prostu idziesz i strzelasz sobie. Natomiast tu już trochę inaczej jest to zbalansowane, po prostu jest niby łatwiej. Niewiele, bo próbowałem różnych poziomów, bo później sobie zresetowałem grę i cyberprzestrzeń sobie ustawiłem na najłatwiejszy. Podpowiem, to jest najgorszy element tej gry. No to jakby te poziomy trudności teraz na wszystkich masz fabułę, nie? To jest wielka poprawka względem oryginału. Niemniej, tak jak mówiłem, no nic się nie kieruje, nic ci nic nie mówi. Musisz trochę zgadywać, a przede wszystkim musisz słuchać audiologu, bo to jest ta gra, która wprowadziła do takich gier audiologii.
A czy można słuchać idąc?
Można słuchać idąc, co więcej, w ogóle jest w jak menu miło. Jest mnóstwo opcji quality of life, ale one wszystkie są wyłączone domyślnie. Musisz sobie wejść i poustawiać na przykład, że odtwarzasz audiologię automatycznie, podnosząc. Bo bez tego musisz każdy jeden, wiesz, przytrzymaj F, przytrzymaj coś tam, żeby sobie podejrzeć, a to takie w walce czy coś, to nie za przyjemne. Chociaż i tak będziesz musiał wchodzić sobie do swojego logu audiologów i sprawdzać tam, czy przypadkiem nie ma jakiejś cyferki z jakiegoś kodu podanej. Jest nawet, są drzwi, do których 2 różne audiologie albo 3 dają cyferkę. Nie znalazłem 3, zgadłem po prostu 3 cyferkę. Wow. Ogólnie tak no hardkorowo jest i trochę męcząco czasami jak się biega, ale to więcej już powiem na audycji w czasie recenzji, bo to tam dużo, żeby gadać, szczerze mówiąc, dużo więcej niż to. Ale
to gra dla dziadersów,
sprzedałem, ja powiem tak. Co mówisz?
To gra dla dziadersów.
Trochę tak, bo to jest taki bardzo wierny remake, ale naprawdę coś w tym jest, bo po jakimś czasie, jak sobie zacząłem robić notatki i usystematyzowałem to odkrywanie, to jakby to jest satysfakcja jakaś tam. I to prawie jest taka gra, gdzie możesz... Może. To jest taka gra, gdzie jak gdzieś eksplorujesz wcześniej, to faktycznie jakieś nagrody znajdziesz. To nie tak, że znajdziesz zablokowane ścieżki czy coś w tym stylu, tylko jak pójdziesz do miejsca jakiegoś późniejszego z gry, tak, się gdzieś dostaniesz i podniesiesz jakąś świetną broń, no to masz ją już wcześniej, nie?
Jak
i
w
potem sobie te wcześniejsze etapy możesz przechodzić. Jak w Zeldzie, tak. Później sprzedałem wszystkie karty na Steamie i kupiłem sobie za to Boltguna, bo mi wyszło 7 dych. I co? Boltgun, krótko w niego grałem, więc powiem tylko, że jest fajny.
No tak wygląda, taki fajny.
Bardzo
fajny
mi się
na 10.
Wbrew nazwie najlepszą bronią jest miecz łańcuchowy ten, bo on w ogóle fajną ma mechanikę, bo tam nie uderzasz nim jak cepem, jak w Skyrimie, tylko przygotowujesz go sobie, a potem jeszcze tak musisz przyciskać ten trigger, żeby nim tak jakby rżnąć przeciwników jeszcze, nie? Co jest bardzo satysfakcjonującą mechaniką, ale już po... No nie wiem, ile tam grałem, no ale trochę już pograłem i muszę powiedzieć, że ta gra cierpi na taki typowy warhammerowo-growy problem, czyli zbyt wierna lore jest, bo one wszystkie, te gry warhammerowe, one, wiesz, one muszą mieć jakiś sensowny konflikt, wiesz, każdy tam się skupia, że hej, na tej planecie ci z tamtymi walczą. Nie ma sensu, żeby tu byli inni, bo to jest jakby, taka jest fabuła.
No tak.
I przez to jest mała różnorodność. Wrogów szczególnie. Znaczy, tych wrogów jest trochę, ale ta gra jest długa i już mi się przestają powoli pojawiać nowi, więc
podejrzewam, długie boomer shootery to problem, bo one się potrafią nudzić szybko.
Dokładnie. Ta gra powinna być pewnie, już powinna się skończyć dla mnie, nie? Jakby to już jest moment na finał. Walki z bossami są nieciekawe, wiesz, takie, no widać, że ta gra to jest coś, co by się sprawdziło jako taka krótka, fajna boomer shooterowa ciekawostka niż taki pełny długi FPS, ale żeby nie było, animacje są ładne i generalnie jak na boomer shootera to taki dosyć no przyjemny, chociaż też lokacje mi się nie podobają, są takie kopii w klej, czerwone bardzo i takie ponure, wiesz o co chodzi, jakby...
No Warhammer.
No właśnie, zabawne, bo w tych grach z Warhammerem zawsze chwaliliśmy wystrój, otoczenie i tak dalej, ale ono też się potrafi być, ono też potrafi bardzo szybko się znudzić i robić się takie wtórne i monotonne. I szybko ostatnia gra, bo w międzyczasie musiałem sobie znaleźć nową grę na Game Passa, jak gdzieś siedzę i się nudzę w drodze czy cokolwiek, i znalazłem sobie Weird West.
Cudem
ja w to nie zagrałem? Tak. Nie wiem.
Ja
bo
też nie
wyskoczyło
wiem.
Mi gdzieś na YouTubie, jak ktoś tam zrobił.
Może mój filmik zrobił.
Mandalore Gaming chyba to się nazywa. Koleś robi bardzo fajne recenzje tych gier,
to
wideo.
Jest,
I Weird West, ale to jest magia.
Bardzo fajna gra. Tylko trudno ją opisać. Nie?
Tak.
Bo to jest tak zwany immersive sim, czyli to jest, nie wiem, do czegoś 3D chcę ją porównać, ale nie wiem, no, do czego można by ją porównać. No... Do Deus Exów może troszkę?
System Shock niby jest immersive simem, chociaż to jest tak naprawdę FPS chowający się za immersive simem.
Chodzi o to, że możecie robić bardzo dużo rzeczy jakby w tej grze. To jest western i klimaty Weird West, czyli mamy tam demony i takie tam rzeczy. Ale na przykład jak idziecie sobie, wchodzicie na teren misji, to możecie to robić na milion różnych sposobów.
Ta gra jest taka bardzo reaktywna.
Tak.
Jak zabijesz kogoś na przykład, to możecie małżonek tej osoby później na ciebie polować, tak?
A to w ogóle robił, to jest gra studia tego jednego z kolesi, którzy stworzyli Dishonored, on potem odszedł z Arkane. I właśnie chciał stworzyć coś takiego.
No bardzo mnie wciągnęła od samego początku, ale to dopiero więcej powiem za tydzień, a teraz możemy spokojnie przechodzić. No, ile to ma Weird West? Rok?
Ponad rok, półtora roku.
Oj, to widzisz, to jest najmłodsze gry, jakie grałem od dawna.
A ja grałem w kontrę starą, tą z Pegasusa. Bardzo fajne. Dobrze.
Przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli no niektórzy się śmiali, mogliście na przykład nagrać plusa dzień później i też byście mieli tematy fajne, ale nie, bo my musimy najpierw przetrawić to, co zobaczymy,
tak.
Bo niektórzy mówią wow, fajnie i dopiero po sekundzie trafia do nich
PlayStation
a
Showcase.
To było, a to widziałem, a to podruba. I chodzi tutaj o PlayStation Showcase.
To na początku każdy z nas niech powie jedną grę, która mu się najbardziej podoba z tego pokazu.
Nie.
Czemu nie?
No bo nie ma takiej gry.
Nie ma w ogóle ani jednej gry? Ani jedna ci się nie podoba z tych gier?
Nie, czekaj.
Ile ci zapłacili?
Chodzi mi o jedną
grę. Czekaj, bo nie pamiętam z głowy.
Mogą Stranger 2 nawet masz spokój, jest trochę gierek. Pomijam to, że to już wiadomo, że istniało,
nie? Dobra, Alan Wake 2.
Okej. No kurde, w sumie dla mnie też, ale Plucky Squire mi się bardzo podoba. To też jest gra, która była już zapowiedziana wcześniej, ale super sprawa.
Zdecydowanie Teardown.
A tak.
Nie, no dobra, pomijając już porty jakieś, to Helldivers mnie interesuje 2.
A, tak, bo tam też fajnie robią, że zmieniają zupełnie perspektywę. To już nie będzie top-down, tylko TPP, więc fajna sprawa.
Ale to przejdźmy po najciekawszych.
No to tak. Wiele ogólnie, ich nie było.
Tak, właśnie.
Poczekaj. Nie ogólnie? Przerywaj.
Ogólnie?
Ogólnie? Ostatnio próbowałem słuchać nas, jak byliśmy we trzech. Nie da się tego słuchać, bo sobie się przekrzykujemy.
A tak jest natura podcastów.
Daj mi dokończyć. Ja prowadzę ten temat. Będziecie się wypowiadać.
O nie.
Jaki się zrobił autorytarny.
Tak się nie da.
Fair Games. Od tego się zaczęło. CGI zwiastun. Mówiący o tym, że to jest podróba Paydaya.
Nic jak ty masz każdą grę tak opisywać, to my nie możemy tobie pozwalać tego
prowadzić. Ale nie, poczekaj, ja to powiedziałem, tak?
O, to i jak teraz... Fallout wygląda?
Poczekaj. Ja powiedziałem, że dla mnie to wygląda jak podróba Paydaya 2. Teraz mówisz ty, co o tym sądzisz? Nie o tym, co powiedziałem, tylko o tej
grze. To jest pierwsza gra z pokazu.
A to
gra.
Nawet nie pamiętasz, widzisz?
No
popie.
Właśnie, no to spoko.
Pierwsza gierka pokazu
właśnie
była.
Tak. To od razu jest duży problem z tym pokazem. Tam było mnóstwo takich CGI-owych zwiastunków, gdzie ja normalnie do zwiastunów takich CGI nie mam problemu, jeśli to jest jakiś znany deweloper, który dopiero teazuje swoją jakąś tam wielką grę nową. Natomiast jeżeli przychodzi ktoś i mi pokazuje coś takiego, to co ja mam z tego wyciągnąć jakby? No właśnie to, co Mateusz sobie powiedział, podróba
Payday. Czekajcie, bo to jest studia Haven założonego przed Jade Raymond, czyli ta gra nigdy nie wyjdzie jak każdy projekt Jade Raymond.
A ona nie robi Assassina też?
Tak, nie. Robiła tylko tego jednego. I potem nic. Później robiła wiele gier, no które kłamiesz. Nie wyszły. Ale to no minęło, wiesz, ile? 15 lat.
Ta gra mi się skojarzyła. Ja myślałem na początku tego zwiastunu, że zapowiadają konsolową wersję The Finals. Tej gry z tego samego gatunku. No to jest, to nie są extraction shootery, tylko właśnie heist shootery, no whatever. Chodzi o to, że mamy trzy drużyny, czy tam ile, i biegniemy do skarbca, kradniemy hajs i uciekamy, i jest PvP przy okazji. I są trzy takie gry, powstają teraz. Więc jakby i w tym dwie właśnie były na tym pokazie tutaj. Ja nie rozumiem, w ogóle ten pokaz miał sporo gier, chyba miał 8 gier live service. Aha. Na przykład to od Square Enix z tymi, z Splatoon. Przecież te gry umrą po miesiącu.
I to znowu nasze przewidywania się sprawdzają jako największych analityków w branży, tak? Że PlayStation będzie chciało w jakieś live serwisy iść, no. Bo nie mają za dużo takich.
Ale hej, no przynajmniej... znaczy myślę, że Marathon ma szansę, bo to jest Bungie, nie? Więc przynajmniej strzelanie będzie bardzo fajne.
Tak, ale też mam wrażenie, że... No, muszą to pokazać przede wszystkim, nie? No bo to zaraz to...
No tak. Ale ze zwiastunów CGI Maratonu był najfajniejszy.
A czy to nie będzie jak ta gra? Była już taka gra, pamiętasz? Znaczy nie wiem, czy to Maraton o tym będzie, ale... Bo to ma być extraction game, to w sumie nie będzie, ale kiedyś była ta gra, co były wyścigi na piechotę, ale się biegało z bronią i się strzelało do siebie.
Nie kojarzę w ogóle, nie wiem o co chodzi.
Było coś takiego i na następny raz sobie przypomnę dokładnie, jak się nazywało. Ale
wyścigi?
Właśnie,
co?
To były wyścigi, tylko że się było na piechotę.
Jak?
Biegało się i się z bronią biegało i się strzelało przy okazji ścigając.
To przygotuj to na przyszły tydzień.
A to było 2D? 3D?
3D, to było jakoś Xbox 360, PS3 te czasy i to był jakiś, wiesz, next genowa gierka. Tam
może ludzie jakieś... w komentarzach nam powiedzą co to.
Zobaczymy. Zagadka na dziś.
Tak.
Dobrze, no to i Maraton, tak? Po pierwsze, Fair Games wychodzi na PC-ta i PlayStation 5. Maraton wychodzi również na Xboxa. Mamy też Helldivers 2, które wychodzi chyba też na Xboxa?
Też na PC-ta i też na Xboxa, tak.
Tak jest, jeszcze sprawdzę. Chociaż nie, tutaj pokazuje, że tylko PlayStation 5 i PC. Tak więc no to tutaj możliwe, jest konsol ekskluzyw. Mieliśmy Immortals of Avon.
A to jest strasznie za długie zwiastuny. To jest przykład za długiego zwiastunu.
Ciekawe, że w ogóle to robi Electronic Arts, nie?
Nie robią, to jest
znaczy,
takie, wiesz...
Znaczy wydaje, nie? No. Ale...
Jej rodzina, ale to wygląda jak... Mnie bawi, że ludzie mówią, o to Bioshock. Bo ktoś ma...
Nie, to wygląda jak Ghostwire Tokyo, tylko w klimatach fantasy.
To jest
identycznie.
Przede wszystkim, to jest shooter przede wszystkim. I na pewno ciekawie wygląda niż Ghostwire Tokyo walka, bo masz więcej mocy. I ogólnie to może być spoko, ale ten zwiastun tak się dłużył, bo bohater jest jakiś taki nijaki, zupełnie fabuła mnie nie obchodzi w tym, ale może pogram, może kupię sobie
gra
EA Pro.
Również wychodzi na Xboxa. Tutaj tak. Też dodam. Ghost Runner 2.
Bardzo fajnie. Znaczy, zaskoczenie. Mało pokazali gameplayu. Znaczy nie zaskoczenie, bo wiesz, bo to już ale było zapowiedziane.
A widzisz, jakbyś posłuchał to, co chcę powiedzieć, zaskoczenie, że jeździmy pojazdem, nie tylko biegamy.
Tylko ciekawe, ile tego będzie, nie? Bo może będzie tak, że wiesz, początek jakiegoś etapu jedziesz sobie.
Z czego to wiem, to jest jedna, jak to przetłumaczę szybko z angielskiego, esencjonalnych części tej gry. Tak więc chyba to będzie fajnie. Dużo tego.
Ja się bardzo jaram, bo jedynka była super i dodatek był jeszcze lepszy niż oryginał.
Wspomniało mi się, jak się nazywała ta gra.
No. The Club.
The Club, tak.
Jezu, w ogóle...
Ale to... Ja nie, no byłem... nie chodziliśmy, tam normalnie strzelaliśmy. Fajna gra była, grałem.
Biegało się w kółko.
Dobra, nieważne.
Ale strzelałeś normalnie.
Biegało się w kółko.
To tak jakbym powiedział, graj Battlefield ostatniego, tam się biega w kółko i może trochę się postrzela.
Nie, też. To jest... Wyścigi.
Tam było, tam chodziło o wyścig, tak? Znaczy o robienie okrążeń.
Okej, okay. Dobra. Nie. Brzmi dobra. Fajnie. Ja nie miałem Xboxa, nigdy tego to nie wiem.
Ale fajne było, to wiem. Tyle zapamiętałem.
Tak mi się wydaje.
Właśnie mi się tak nie wydaje, ale nie kłócę się, bo nie pamiętam dobrze.
Ghost Runner super, tylko nie ma daty premiery.
Czy... również na Xboxa w tym roku.
I może
podobno.
W tym roku, wow.
Fajnie. W ogóle to jest chyba motyw przewodni tej konferencji, że wychodzi również na Xboxa.
Tak.
Później widzieliśmy to chyba takie to... bardziej mini grę, nie? To twórca Abzu, Journey i te sprawy, czyli gry, które często są grami drogi, nie?
Czyli to jest twórca Journey, tak?
Tak.
Bo ty powiedziałeś, pamiętam jak spytałem, ej, co tam dotychczas było? Podróba do Journey.
Ja?
Nie, Mateusz.
No. Nie, no ale...
Bo ja dosłownie myślałem, że to Journey 2 będzie, bo taki samo jakby świat wygląda bardzo podobnie jak w Journey właśnie.
No tak.
Więc myślałem, że to będzie sequel, ale... No, więc to na pewno będzie spoko, takie do chillu. fajna rzecz. I jedyna chyba, tak, która wyjdzie na PlayStation tylko z tych gier.
Co? Mogę sprawdzić.
Też? A może oni... Nie, no były tam VR-owe przecież te gry,
może
tak?
Też na PC. A no tak.
Nie,
no,
bo co mnie zaskoczyło pozytywnie, jakby nie było, to właśnie, że tych VR-owych tam pokazali troszkę i one nie wyglądały jak takie projekty typu, o patrz, wysadź budynek, wow, koniec gry.
No tak, tak, nie, no spoko, jak chcecie się płacić 300 zł za grę na VR za 3000 zł, to...
Ja? Nie.
Ale ktoś ale ci wszyscy fani VR-u.
Sprzęt wyszedł dopiero w lutym, więc jakby nie pokazali gier na VR, to dopiero by był problem.
No, właśnie o tym sobie myślałem, bo ja zastanawiałem się, czy cokolwiek pokażę.
To był fajny segment, ten VR, można było sobie pójść herbatę zrobić, wyjść z psem.
Tak, Talos Principle 2, fajne.
Bardzo fajnie. Jedynka była super grą logiczną.
Była.
A dwójka wygląda na bardzo, bardzo rozbudowaną wersję jedynki, bo jedynka była trochę jak portal, że miałeś tam zamknięte pomieszczenia kolejne, a tu jakieś w ogóle miasto. Logiczna gierka, może ktoś z was pamięta, The Talos Principle. Także bardzo
chyba
fajnie.
Taka, ja pamiętam, że jak ona wychodziła, to nawet o niej mówiono w kategorii tam indy kroku czy coś.
No,
często.
No, naprawdę bardzo. I bo tam też fabuła była taka, ale to głębokie.
Tak, tak. So deep.
No. Gra oczywiście też wyjdzie na Xboxa.
W ogóle to jest jeden motyw przewodni tego pokazu, a drugi to, no już była zapowiedziana tam pół roku temu.
Była też taka gra Neva, która również wyjdzie na Xboxa, ale też i na Switcha.
To twórców Gris jest, tak? Chyba?
Gris, tak.
Okay.
W przyszłym roku. W ogóle część tych gier też dopiero na przyszły rok jest dopiero.
Bo tu na razie pilotujemy przez takie trochę mniejsze.
I potem... to fani tych gier, tego Journey, Gris i tak dalej mówią, że FIFA wygląda tak samo.
Tak.
Później mieliśmy Cat Quest. Całkiem...
A to nowy Cat Quest, tak.
Tak, dwójka.
Jak grałem przez chwilę w jedynkę, to jest taki bardzo casualowy hack and slashik, top down.
Znaczy okay. Dwójka. Pirates of Puribian. Tak. Które też wychodzi na wszystkie konsole.
Piękny tytuł.
Ale to też jest, chyba wydaje Devolver, nie?
Możliwe.
Tak mi się wydaje. No i mamy kolejną grę, która jest kolejną podróbą, czyli Pomstar, która jest podróbą
Splatoon. I tutaj się z tobą zgadzam, tak, tu możesz mówić takie rzeczy.
Ale ja szczerze myślałem, że to Plucky Squire całe to jest to.
Co? Nie.
No w sensie ja widziałem, że tam była podróba Splatoonu, ale tak nazwy to mi nie powpadały do głowy za dużo.
To po prostu... Natomiast... I ten trailer był taki dziwny, bo mieli CGI i potem przejście do gameplay i gameplay wygląda tak biednie. Jak możesz zrobić... Nie wiem, bo ten styl graficzny nie jest kreskówkowy ani komiksowy, jest taki jakby troszkę realistyczny, ale jest ta piana i to wygląda tak dziwnie.
Tak, troszkę. Tam jest cel shading?
Tu są nawet umiejętności jeden do jednego wzięte ze Splatoona. Ja grałem w dwie części Splatoona sporo i dosłownie niektóre skille wyglądają identycznie jak w Splatoonie. To jest...
No...
Nie wiem, jak to nie będzie free to play, to ja nie wiem, po co oni w ogóle to robią.
I powiem tak, ta gra również wychodzi nie na Xboxa, ale na PlayStation 4. To jest.
No i na PC-cie chyba.
Nie ma nic o PC-cie.
Okay.
Jest PlayStation 4 i PlayStation 5. Na koniec nic o PC-cie nie było, a tutaj podkreślali.
Co to jest to Plucky Squire?
Włącz zwiastun, to Paweł sobie zobaczy. Plucky Squire to jest platformówka, trochę taka... Ale też taka jakby gra zręcznościowa, że masz 2D, że etapy są w książce z opowieściami, ale też wychodzisz z tej książki, jest wtedy 3D świat. I tam chodzisz po kuchni, po pokoju, takie tam rzeczy. Więc zapowiada się bardzo tak...
Jest głęboko.
Oryginalnie. Nie wiem, czy...
O, to jest jak ta gra, co się po znakach drogowych chodziło.
Trochę tak, tylko że bardziej jakiś właśnie platformowy, zręcznościowy, a nie...
Chciałbym powiedzieć, jak się nazywało to? Dwie osoby gramy, kooperacyjna gra. Ostatnio wyszła super gra.
It Takes Two.
Okay. Ma no. Taki jakiś trochę vibe w tym, jak no tak, jesteśmy też w 3D.
No nie wiem, dla mnie to dalej bardziej wygląda właśnie jak to ze znakami drogowymi, bo tam też się... Pedestrian, tak?
No tak, tylko, że, no tak, tylko tam
bo
było
też
typowo...
wchodzisz w dwuwymiarowe te, a potem przechodzisz do trójwymiarowego świata.
Ale no tak, tutaj ale typowo chyba... gra logiczna tam była, nie? Tu masz jednak...
Grę przygodową.
No, platformóweczka.
Która wyjdzie na wszystko.
A to nie ma być też taka bardziej...
Nie.
A to...
nie.
Nie.
Switch, Xbox, PlayStation.
Wszystko.
Teardown,
wszyscy ale... wiemy, chyba możemy pominąć,
bo to było na PC-cie, tak?
To jest
tak,
na
to było na PC-cie i to jest ogólnie rewelacyjna giera, jeżeli chcecie sprawdzić sobie możliwości silników fizycznych, tak? No a też RTX tam był dobry, znaczy Ray Tracing był tam dobry, ale
no
nie
i też
wiem,
to jest fajne, takie, to jest też taka fajna archeologiczna gierka, nie? Bo jest tam kombinowanie to z misjami.
Generalnie misje wyglądają często tak, że masz jakiś heist, tak? Musisz ukraść coś z jakiegoś budynku, możesz przez te budynki się przebijać, wiesz, masz jakieś tam narzędzia, co jest stąd lepsze, no ale masz jakieś tam ograniczenia, na przykład ograniczenie czasowe,
alarmy
albo ktoś na ciebie poluje, jakiś helikopter, czy coś w tym rodzaju, no i to jakieś tam wyzwanie ci daje.
I chodzi o to, że musisz sobie jakby podchodzić wiele razy do tego, żeby sobie robić skróty, na przykład robić dziury w ścianach i przy szóstym podejściu masz już gotową jakby trasę do celu i potem uciekasz.
Tak, tutaj można sobie sprojować jakieś wskazówki i tak dalej. Generalnie bardzo fajna gierka, bo też ten silnik fizyczny no, jest taki, że tego nie widzisz w żadnej grze tak naprawdę takiej mainstreamowej.
No.
Nie znałem, ale chętnie zagram. Na szczęście też wychodzi na Xbox. Dobra, później mieliśmy Towers of Axe.
To wygląda nawet ciekawie.
To wyglądało w ogóle, przez chwilę myślałem, czy ty pokazuje jakiś zwiastun tego, tej takiej gry od Playonu, drugiej części.
Outcast 2? Myślałeś?
Outcast 2.
Nie, nie. To jest chyba survival, bo tam jakieś ścinanie drzewek, ale ogólnie też taki jakiś trochę bardziej ambitny jednak, że tam jakaś fabułka i że tam...
A ty się dajesz nabierać za każdym
nie,
razem.
Nie, wygląda fajnie
za
gameplay.
Każdym jak razem.
Za każdym
razem.
Nie za każdym razem, ale nie wiem, wygląda ciekawie całkiem, no. Jakieś tam wielkie bestie latają w powietrzu, się wspinamy na nie i potem harwestujemy coś z nich i tam, no nie wiem. Nie wygląda tak jakoś nijako, jak, no, jak brzmi z tytułu na przykład. Ale też wychodzi na inne rzeczy chyba. Ogólnie
nie wiem do końca, bo nie mogę tego zweryfikować.
Open World Builder Game, czyli innymi słowy survival.
Tak. Tylko pewnie nie będzie tu ważne takie rzeczy jak tam picie, jedzenie.
No właśnie, no. Tak podejrzewam, że
i to być. Jest przyszły rok i to jest ekskluzyw konsolowy i na PlayStation. PC.
Doskonałe. Doskonała.
Później Final Fantasy 16.
A to już no zaraz,
to przecież zaraz wychodzi. 20
czerwca, tak.
Mech. W sensie, no wiemy po co taki wypełniacz. Tak. No,
nowa gra
jara,
twórców Night in the Woods została zapowiedziana, tylko nie wiadomo czym będzie gameplayowo, ale no hej, kupujemy w ciemno, nie?
Pochwału jedynego słusznego ustroju, prawdopodobnie.
Tak. Znowu dużo kotów.
Właśnie ja tak myślałem, że to jakaś podróba Night in the Woods, bo kot wyglądał, design kotów jest identyczny, ale...
Wszystko dla was podróby. No, a to po prostu styl.
Tak, no bo to samo studio, więc tu nie podróba.
No właśnie.
To wychodzi też na stare PlayStation 4, PC-ta i PlayStation 5. Później pokazali jakąś grę...
Grand Blue Fantasy Relink, czyli gra, nad którą współpracuje Platinum Games. Więc przynajmniej system walki będzie spoko i ona wychodzi od jakichś 10 lat, powstaje ta gra. Aha, bo czyli... pamiętam, że kiedyś dawno temu się interesowałem jakąś pierwszą zapowiedzią, że fajny model walki. I od tamtej pory jakieś akcje
nie
straszne.
Nie od 10, tylko od 7.
A, no to spoko, to luz. Ale nie, jakby to było free to play, to może bym spróbował. Platinum nie jest wyznacznikiem jakości niestety ostatnio.
Na stare PlayStation 4, tak. Ale PlayStation 5 i PC.
Później... Street Fighter 6 na 10.
No to teraz
bardzo fajny
wychodzi.
Zwiastun premierowy zrobili, bardzo fajny.
Ultros, czyli coś tam tegoś.
Coś tam Ultros.
Ktoś był na LSD i powiedział, zrobimy grę.
Metroidvania, no. Ale z bardzo ładnym stylem graficznym. Takim właśnie LSD trochę. Więc przynajmniej coś. A nie musisz każdy gry sprawdzać, czy wychodzi też na Xboxa. Nie bądź taki.
Wychodzi.
Wow. Tak, no to już po każdej grze wklikuje
nie,
tytuł.
Nie wychodzi. Grę tam
okay, dobra, nie wychodzi. Ale wychodzi na PlayStation 4, moim zdaniem.
I na PC
tak. Powiedzieć. Tak.
Na PC. Ogólnie tu mało gier, nie
tak,
wychodzi.
Tak, dlatego sprawdzasz. Tutaj
nie,
wszystko.
Nie, no, dlaczego warto? Bo no. Też wydaje się, jakby połowa rzeczy wychodzi również na starą generację konsol, nie?
No
nie,
bo to
nie
takich małe gry, tytuł, to wiesz, to
nie?
Czemu nie?
Ale w sumie ciągle nie ma jakiegoś takiego mocnego parcia.
Tower of Fantasy to gra, która już jest na Steamie, to jest JRPG takich free-to-play chyba, trochę jak Genshin, tylko nie Genshin. I tyle. Więc nic ciekawego.
Bo ja już myślałem, że przestali te gry robić. A co dopiero, a tu że jest w ogóle druga część jakiegoś spin-offa? Czy to Help Wanted to są VR-owe po prostu?
To są VR-owe
Five
gierki
Nights
już.
At Freddy.
Tak, to jest VR, później...
VR Residenta, czwórki. Tak. Arizona Sunrise, to chyba
to trochę
wyglądało.
Scam, bo to jest zwiastun CGI okay. Wszystko. To mi się trochę
a
nie podobało.
A to nie to, co fajnie
i w ogóle
wyglądało.
Była jedynka, no bo jakby wiecie, dwójka i tak. Sobie możecie...
Arizona Sunrise akurat jest rozpoznawany, bo to jest taka gra, jak kiedyś...
Nigdy nie słyszałem o tym.
Nie? Jak sprawdzałem, jakie gry najlepsze na VR-a, to zawsze było w topce Arizona Sunshine.
Okay. Takie
bo mało gier jeszcze było. Ale...
Czyli po prostu zombie
shooter,
tak. Czek.
Kolorowe The Walking Dead.
Dokładnie. Dokładnie tak.
Nie no, w sensie jak grałem na VR-ze w Walking Dead, no to było takie szarobure, nie? A to takie,
no tak,
takie same, tylko kolorowe.
Bardziej arcade'owe to jest też.
Crossfire Sierra Squad.
Czyli shooterek VR kolejny, militarny.
A to, no w sensie kolejny Crossfire, nie? I próbują z tego zrobić jakiś VR. Ciekawe, czy im wyjdzie tak jak z Crossfire tym wersją do pojedynczego
może
gracza.
Może pójdziemy do konkurencji na konferencję, to się uda tym razem.
Tak.
Powiedzieli twórcy Crossfire po Crossfire.
A to w sumie shooterek PvP, więc to tam
to
może
było
nie
fajne. Synapsy na PlayStation. To,
tam był gameplay?
VR.
Był.
No tam przechodzisz, o tu, patrz proszę. Wow. Strzelasz, no. Taki widzisz, takie super hot, ale też dużo mocy. Takie trochę ten klimaty
i
super
w końcu Beat Saber zapowiedzieli, że będzie na PSVR 2. Ja się strasznie dziwiłem, że nie było na premierę, bo autentycznie to by mogło im trochę pomóc sprzedać PSVR 2, jak było chyba na premierę.
Ale jak ktoś ma z PSVR 1, to chyba jest automatyczny update, darmowy, a tu tylko jest jakby płatny ten Queen Music Pack.
Okej.
Zawsze jak coś. Dobrze pamiętam.
Dobra, ominijmy to
Destiny,
wszystko tutaj.
Mech,
Destiny!
No ale co? No,
powraca jak... postać, która miała nie żyć.
A to ludzie już nie lubią, nie lubią tego czasem? Coś tam słyszałem, że ostatni dodatek do dupy.
Był do dupy, bo to było tak.
Lightfall, tak?
Tak, Lightfall, ewidentnie te dwa dodatki miały być jednym i dlatego Lightfall jest taki, że kończysz i tak co? Więc dlatego ludzie nie lubią poprzedniego
czyli
dodatku, bo...
Czyli grasz w Destiny dla fabuły.
Tak, no ja tak. Ja akurat tak. Ale no, więc a teraz to tak szybko zapowiadają to, że na pewno na bank to był jeden dodatek rozdzielony na dwa. Ale tak.
Mateusz Widot jest tak zdesperowany, żeby jeszcze jedną grę nie, do Xboxa przypisać.
Nie pamiętam,
że
o co to chodziło.
Z planszówkami.
Teraz patrzymy na zwiastun Concord i nic o tej grze nie wiadomo, poza tym, że to ma być shooter i tyle. Bo to jest tylko zresztą CGI nowego IP od nowego studia. I my mamy się zadowolić zwiastunem CGI z jakiegoś powodu.
Właśnie w tym jakby,
tak reklamujmy swojego shootera multiplayer zwiastunem CGI. Super, wow.
Jak przychodzi From Software i pokazuje mi CGI, no to ja mówię okej.
Okay, tak.
Wiem co tam.
I teraz
tego.
Wracamy na górę artykułu, tak, bo tam mamy mięsko poza zwiastunem Street Fighter 6.
A to nie było to duże wszystko? Tam nie. Gdzieś było? Nic nie pamiętam.
Już zacznijmy.
Nie musisz wklikiwać, bo tam jakby pamiętamy, co tam się działo w miarę. No, ale Spider-Man 2...
Podoba strój z Venomem.
Jestem neutralnie strony, znaczy, no nie wiem. Widziałem, że niektórzy się czepiają, nie wiem czemu. No wygląda spoko.
No bo ludzie mówią, że jest zbyt taki duży, bulki, tak wiesz, że bardziej wygląda jak agent Venom, nie? Czyli ten taki bardziej humanoidalny Venom. Okay.
Natomiast... A to nie odchodzi, że to go porasta i to
no właśnie
ma takie...
Chodzi i to potem się zmniejsza. Jakby, poza tym to jest jakby... To co... W Spider-Manie, w jedynce, bardzo fajne były te różnorodne stroje z różnych światów, nie? Z tego Spider-Mana.
I to
też jest inny
będą.
Świat, więc jakby, no właśnie, i te będą inne, alternatywne. A inna rzecz, że no, oni mają swoją, jakby mi się też nie podoba jakby białe elementy na tym Spider-Manie, szczególnie te jego pięty. Nie mogę tego. ale nie narzekam, bo wiem, że się mogę przebrać za
jesteś
Spidermana.
Fuciarzem?
Tak, fuciarzem teraz jestem.
Pięciarzem.
Znaczy nie na piętach, tylko całych stopach w sumie ma te takie białe elementy.
No mi też się nie podoba ten
dostęp. No dobra, ale naprawdę hejtujemy, bo ktoś ma białe
pięty. Nie, tak tylko mówię, nie? Że mogą się nie podobać jakieś elementy, ale tam można sobie zmieniać.
Ale ogólnie dla mnie ta gierka
chodzi
wygląda...
Chodzi o to, żeby to było, wyróżniało się wizualnie, nie? No. Jakby, że to jest ich świat konkretny.
Dla mnie ta gierka wygląda, no fajnie, zagram kiedyś. Jak dostaniemy na premierę, chętnie zagram, ale nie żeby tak kupować, nie? No bo Spider-Man.
Po prostu sequel, no. Taki sam bardzo. Nie to widzę wielu zmian.
Wykorzystali to samo miasto. Widzieliście te same budynki, Biskitu. Ta sama mapa.
Aczkolwiek
prawie
Queens,
jak Zelda.
Aczkolwiek będzie nowa dzielnica. Chyba tak? Queens tak. Będzie całe
przecież desperacja. Było Queens. W dodatku Miles Morales.
Nie, Brooklyn był.
Było Queens.
Nie było niemożliwe.
Nacisk porównania są.
Jak Queens mogło być w Miles Morales? Było?
Nie wiem. Nie grałem w Miles Morales.
Okej. Okay. Nie pamiętam. No to tym bardziej, no Rius.
Może coś przy ten, ale widziałem
nie,
takie porównanie. Może
nie, bo nie
to
było
był
takiej dzielnicy.
Mi się wydaje, że to było porównanie samego Manhattanu,
no,
wiesz?
Bo w tej dzielnicy nie było, znaczy nie było dzielnicy z małymi domkami w oryginale, nie? A tu jednak...
No dobra.
Ale to no, ciężko, jakby, dobra, jak zrobić go o Spider-Manie w innym miejscu, no jeszcze tam...
Nie, był, no ja wiem, to no. Taki żart bardziej, no wiadomo, no,
wiem,
że
wiadomo,
to musi
wiadomo,
być...
Wiadomo. Tylko, że, bo to nawet wiecie, trudno DLC zrobić jakieś sensowne, bo jak nawet pójdziesz, wyślesz go na chwilę do tego Londynu, czy gdziekolwiek, żeby sobie polatał... To jak zrobisz ten Londyn tak, żeby nie wydawał się ograniczony, wiesz, bo nie możesz całego Londynu wymodelować na jakieś DLC, nie?
Jedyna opcja na jakieś tam różnorodność naprawdę w tej serii to multiversum, nie? I jedziesz do 2049, czy gdzie tam.
Tak, no, tak. I też, ale można też zwiększyć trochę różnorodność w samych lokacjach, bo ja pamiętam, że w tym pierwszym Spider-Manie, no to jednak problem był, że na tych dachach to jedyne co się działo, to jakieś budowy czasami, a tak poza tym to trochę nuda.
Ale no fajnie.
Więcej lokacji wewnątrz na przykład dla mnie, bo samo poruszanie się, wiesz, po jakichś szybach wentylacyjnych czy po dachach, to byłoby fajne, gdyby to było swobodne, wiesz, wewnątrz. Po sufitach, przepraszam, nie dachach.
Premiera w październiku.
Chętnie.
A nie, jesień.
Nie ma.
Jesień,
nie ma
tak,
jeszcze.
jesień.
Więc może.
Nawet lepiej, jakby nie
roku.
W październiku, bo wszystko w październiku wychodzi, tak. Mam wrażenie.
Później widzieliśmy, albo wcześniej tak naprawdę, Metal Gear Solid 3 Delta. Remake. Znaczy widzieliśmy...
Jakie to by było fajne, gdyby nie te przecieki głupie, co komentujemy czasem. Bo fajnie by było tak bez tego.
Że,
nie spodziewając się,
co
nie?
To jest?
Tym bardziej, że bardzo fajnie zrobili zwiastun. Ja myślę, że to jakiś Grounded nowy,
tak,
co to
ale,
jest.
Ale wiesz co, ja też nie wiedziałem co to, więc jakby dowiedziałem się w momencie, kiedy zobaczyłem no, Snake'a, także nie
ale
będę.
Ale bardzo, bardzo fajnie.
Wiesz, po tej popudze można się było domyśleć.
Może, troszeczkę. Ale no fajnie, że robią remake. Tak. I tyle. Mam
nie ma ekscytacji, bo już a przy okazji... wszyscy no. Przeczuwaliśmy, że to będzie. Nie?
No tak, ale przy okazji jest też ta kolekcja, że można sobie ograć na PS5 chyba już teraz też.
Tak. I na wszystkim to będzie to kolekcja. Na wszystkich konsolach. Na PC. Okay,
ale to Metal fajnie, Gear Solid. Fajnie, że można zagrać.
To będzie chyba pierwszy raz, jak na PC będzie Metal Gear Solid 3 w tej kolekcji. Nie, bo nie
bardzo
ma.
Możliwe. Więc poza to emulatorami to też
ta gra również wychodzi na Xbox.
Tak, to już właśnie to powiedziałem.
Assassin's Creed Mirage. Mówiliśmy o tym tydzień temu, jakby wszystko się potwierdziło, tak jak
wygląda
chcieliśmy.
Fajnie, znaczy wygląda ok, znaczy no...
Wygląda jak Assassin's Creed.
Powiem tak, kupię abonament Ubisoftu, żeby to przejść. I tyle.
Jest bo... tak, jak się spodziewałem, tak czyli jest ok.
Mniejsza skala, Assassin trochę skrytobójczy bardziej i spoko.
Tak, jakby dużo, widać, że dużo tych elementów... ten 5-sekundowy taki rozbabrany ten taki fragment, co był inni przecieki.
A nawet. No, no wygląda
no,
jak z tego.
No to było też takiego jak...
Tylko, że wiesz co mi się teraz wydaje? Że no. Owszem, to było z tego, tylko po prostu koleś miał dostęp do samego zwiastunu przed pokazem. A nie, że dostęp do gry
może,
i jeszcze ten...
Nie,
bo,
no, na pewno.
Mówię, te rzeczy, co on mówił, ja nie wiem, czy to jest potwierdzona większość z nich, natomiast to wygląda tak, no, że to jest taki prostszy, nie remake, ale taki, wiesz, prawie remake. Widać, że nawiązują w wielu elementach, które widzimy tam po drodze, do takich mechanik, które były w tych dwóch pierwszych Assassinach, a no. których później gdzieś tam nie było. Także...
Także spoko.
I mamy datę premiery. Jest to 12 października, a... Też w październiku wychodzi Alan Wake 2 i to wychodzi kilka dni później, bo 17 października.
Czy Sam Lake będzie tam grał
Maxa Payne'a?
Maxa Payne'a? Bo nie oni są. Lubią łączyć te swoje uniwersa.
No tak, ale nie
Max Payne jest w uniwersum Control, więc czemu by nie zrobić jeszcze Alan Wake'a i potem będą mieli takich Avengersów swoich, wiesz?
Tak.
Jak się nazywa ta babka z Control?
Jesse coś tam. Jesse Faden chyba.
Dobra, Jesse, Max i Alan.
Znaczy na pewno będą odniesienia do Controla w tej grze, jestem pewien.
Tak. No, to, tak.
Nie no, mega, no najlepszy tytuł, który zobaczyliśmy, ale to tak naprawdę na Summer Game Fest też będziemy mieć długi gameplay.
Wygląda bardzo ładnie, jakby mamy potwierdzenie, że to będzie taki survival horror prawdziwy. Mamy dwie postacie, tak? Będziemy grać jakąś nową tam agentką FBI i Alanem. Tak. No i fajnie, właśnie gameplay będzie bardziej w czerwcu widoczny i premiera tylko digital only.
Niektórzy, warto jedynkę przejść?
Tak, niektórzy bojkotują. Czy ja wiem?
Bo ona mi się wydawała taka archaiczna strasznie, jak powiem.
Jest trochę archaiczna
jedynkę?
Już.
No. A nie jest długa.
Nie jest długa, przejść. To prawda. Nie wiem, czy okay. W Game Passie nie ma.
A da się na YouTubie?
To jest taka
gra, co na YouTubie sobie obejrzę i będzie git?
No, to nie trzeba, moim zdaniem.
Przewinę sobie od tych, wiecie jak na YouTubie pokazuje, gdzie jest wyświetlane częściej, tak. Będę przewijał między tymi fragmentami.
Dragon's Dogma 2. Nikt się nie spodziewał.
Ja się nie spodziewałem. No jak dosłownie tę grę zapowiedzieli do tej pory tylko na koszulce, że był koniec jakiegoś streama i twórcy mieli na koszulce Dragon's Dogma 2, robimy. I potem cisza i nagle mamy zwiastun z gameplayem, więc to bardzo fajnie, bardzo fajnie. Oby to było ciekawsze niż jedynka. Bo tak. W jedynce nie było nic ciekawego poza walką, moim zdaniem.
I żeby, tak, i żeby ta walka była równa, niezależnie od tego, jaki sposób tej walki
wybierasz,
nie, że
tylko
też było różnie.
Że tylko,
magia była najlepsza.
Tylko magią było fajnie.
A to nie było tak, że ta gra fajnie wyglądała na tych zwiastunach, a później wyszła i wszyscy mówili, nie.
Nie.
No,
znaczy ona była nie była przystępna, ona się bardzo, bardzo ścinała też, miała beznadziejny performance i to na pewno ludzi odstraszało. Bo same mechaniki były bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o walki z jakimiś potworami większymi.
Nie grałem,
ta magia
pytam.
Przede wszystkim, ona była, chodziło też o to, że tam efekty były bardzo, bardzo ładne, tak? Jeżeli chodzi o tą magię, czy nawet o walkę, bo wiesz, wspinanie się na wrogów, jakieś takie rzeczy, czy ściąganie latających wrogów na ziemię, ci latający wrogowie nie działali tak jak w większości takich gier, że specjalnie siadają, żebyś mógł ich uderzyć parę razy w mordę, tylko dopóki ich nie strądzisz, to sobie latają i mają cię w nosie.
Tak, także bardzo fajnie bez daty premiery DD2.
Maraton, o tym mówiliśmy i jeszcze Phantom Blade Zero, czyli...
Phantom Blade wygląda tak trochę...
Chiński Wiedźmin...
Sekiro?
Tam,
nie wiem, no...
Chyba japoński chciałeś powiedzieć.
Japoński Kolego. Chyba, no już nie wiem. W każdym razie...
To jest chiński.
A może chiński?
Chyba.
Nie wiem,
to jest na pewno chiński.
Wygląda ta gra ciekawie, ale z drugiej strony no fajny system walki na zwiastunie, o tak powiem, nie? A jak to wyjdzie w praniu? Bo to wygląda trochę jak jedna z tych gier typu Wulong czy tam Wukong.
Tak.
Takie gry, które były takie gry, że były zwiastuny, fajny system walki, fajna grafika, a potem nie powstały.
Ten Wulong to wyszedł, nie? Ale teraz...
Nie. Ja mówię o tym...
Wiem, o czym mówisz.
Coś tam? Nie. Strzelanka?
Ja mówię o tej grze z tą...
When the Winds coś tam, coś z wiatrem, ja wiem, o co ci chodzi.
Ja mówię o tej grze z tym Wukongiem małpą.
A, to, wiesz, to jeszcze, okej. Okay.
No, na przykład.
Bo były, są dwie takie teraz, które nie wyszły.
A Wulong wyszło, to jest kolej tak.
Tak, Wulong wyszedł, był spoko, ale też był, nie był taki, jak zwiastuny by pokazywały, że będzie, wiesz, chodzi przede wszystkim graficznie. Bo te gry lubią, ja mam wrażenie, że to jest taki gatunek, podgatunek, który istnieje tylko na pokazach Sony. Gry, które bardzo świetnie wyglądają na tych pokazach, tak. Bo pokazują specjalnie takie wybrane, dobre fragmenty gameplayu, ostre tekstury, wszystko prześlicznie, pojedyncze animacje skoków i tak dalej, a potem grasz w to i tak to taki junk troszeczkę.
No więc zobaczymy, jak to będzie w pralni wyglądało. Może
dużo,
będzie fajne.
Dużo. I... Najczęściej jak to nie są studia Sony bezpośrednio, bo to nie jest chyba studia Sony, to jest jakieś nowe studio, tak?
Czy... Nie, pewnie nie nowe, no to jest jakieś chińskie studio.
Gdzieś tam czytałem, że to może być, no ale może się...
Jakiś, wydaje mi się, że debiut z Chin, nieważne.
Okay,
S-Game.
S-Game Studio.
Coś wam mówię.
Czyli debiut. Debiut. Albo jakieś małe gry robią tylko w Chinach.
Okej, no to przejdźmy do tej rzeczy ostatniej, do na której pewno? Chcę przejść. Project Q. Q.
Musimy jeszcze... Co?
No w sensie, no...
No, no to najgorsza rzecz na pokazie.
To nie ma o czym mówić.
Jestem pewien, że to jest ta rzecz, która sprawiła, że ludzie później narzekali na pokaz jeszcze bardziej, bo jeszcze gdyby im ostatnie, co w pamięci zostało, to Spider-Man albo tam Alan Wake, no to spoko, ale nie, PlayStation musiało jeszcze pochwalić się swoim Wii U z 2023
bez
roku.
Bez sensu, nie rozumiem.
Tylko to nawet nie jest Wii U, w tym jest problem. Jakby to jeszcze było jako Wii U, to wydaje mi się, że część osób byłaby nawet zadowolona, mimo że to jakby znaczy... 10 lat za późno, nie?
To plus PlayStation 5 to jest Wii U razem. Tak można powiedzieć, nie?
Tak.
Więc tak. Super. Natomiast nie rozumiem w ogóle...
To jest po prostu... No nawet nie wiem, co to... Bo to nawet to jest... nie... Asus akcesorium, ROG Ally ma więcej jakby do powiedzenia.
To jest akcesorium dla bogatych ludzi, którzy sobie chcą pograć na przykład w sypialni na PlayStation 5, jak mają w salonie, nie chcą im się iść do telewizora. Albo jest zajęty telewizor i tyle.
To jest tak nieprzemyślany produkt. Jeszcze teraz... Bo teraz mamy chyba taki trochę renesans znowu tych handheldów, tak? Switch tak. Wszedł sobie parę lat temu i pokazał, hej, można.
Steam
a potem,
Deck, teraz
a teraz
Asus.
Właśnie Steam Deck, ten ROG i te PC-towe właśnie handheldy świetnie sobie radzą. I tak
a Sony gadaliśmy to
czasami, że fajnie by było zrobić, a Sony patrzy i co?
O, fajnie mieć coś przenośnego. To o to chodzi, żeby było przenośne, nie o to, żeby były gry instalowane
spokoju
i w ogóle.
Do pokoju.
Nie rozumiem.
A pytanie, czy... Bo na Sony też mamy w chmurze, możemy grać w jakieś gry, nie? PlayStation
ale
Now.
Tu jest, tam było chyba wyraźnie powiedziane, że to streaming z konsoli.
To jest streaming z konsoli tylko.
Więc no.
Więc nie nawet, że
to
możesz
Steam
sobie...
Box taki
to nie jest tak, że sobie jedziesz na wakacje. Plusów. Nie, ma plusów.
Jak to się tego. Nazywało? Takie coś, co Steamowe też było, co się...
Chyba Steambox Steam. Właśnie.
A, okay, no,
a to też i design jest taki badziewny, bo to jak przerwany na pół DualSense przy kontroler.
To wygląda jakby FakesForge zrobił obrazek i...
No nie ma o czym mówić, to nie wiem, bez sensu.
To przede wszystkim wygląda jakby się miało rozpaść, bo ten ekran tak wystaje poza ten kontroler i ja już widzę te wszystkie...
Urwane...
Tak. Obrażenia i tak dalej, które tutaj będą... Ojej.
A czy nie będzie, bo nikt tego nie kupi, nie? Ale...
No to tak.
Tylko dostaną testerzy.
I zniszczą.
Wi-Fi, tylko połączenie Wi-Fi, więc jeszcze bardziej to limituje jakby przenośność tego, nie?
No nie, bez sensu, bez
jakby
sensu.
Nawet bycie gdzieś z dobrym internetem
to musi być
mobilnym.
Coś, to musi być jak historia z tym, że Sony tam musi, ma jakieś pewnie, musi jakieś brudne pieniądze uprać, coś tam produkuje, to nie mam pojęcia.
Tak, jakieś Yakuza, coś
no,
pieniądze,
bo to
nie ma.
Durnet jest tak, że dawno czegoś tak durnego nie widziałem.
1080p.
Ostatni taki durna rzecz, nawet Kinect był mniej durny niż to. Xboxa, szczerze mówiąc.
Bo dawał coś faktycznie nowego, no. Tak? I coś
czego. A, i mamy takie AirBudsy, nie? Czyli skarpki
tak, bo jeszcze żeby to PlayStation to był jakiś ciężki sprzęt, jak PC taki duży, nie? Wieża, ale to jest PlayStation, możesz to przenieść do drugiego pokoju, jak chcesz w drugim zagrać. Ja rozumiem, że tam telewizor może nie być, ale wiesz już.
I teraz tak, mamy problem, bo mamy mało czasu i musimy zdążyć i z czymś nie zdążymy.
Bardzo mało czasu.
Więc komentarze czytamy tylko niektóre. Albo nie
a,
wiem.
To nie będzie tematów dwóch,
ale,
które mogły być.
Znaczy nie, ten temat jeden jest jako komentarzowy, nie? No bo on był pytaniem komentarza. Dobrze, przeczytamy jak najwięcej się da.
To za tydzień pogadamy
ale
o tym drugim.
Jeszcze po zdaniu, nie? Jakby dla mnie ta PlayStation Showcase było po prostu kolejną konferencją. Tak jakbym jakiś słaby Summer Game Fest oglądał, gdzie najważniejsze tytuły wszystkie były multiplatformowe, oprócz dwóch, Spider-Mana i tego Phantom Blade Zero.
It was a conference of all time.
Dla mnie to była konferencja z ciekawymi grami, która nie wiem dlaczego się nazywała PlayStation Showcase, bo przez to, że to było PlayStation Showcase, to ja się spodziewałem ekskluzywów. I tyle.
To jest, prawda.
Ja się zastanawiam, czy to oznacza, że oni po prostu będą mieli koło sierpnia coś znowu.
No tak, wiesz, teraz likerzy wszyscy, wiesz, że Sony miało zaplanowane tyle gier, tak, ale nie pokazali, bo my chcemy tutaj się obronić, że zapowiadaliśmy, że będą zapowiedzi, a ich nie było, więc tworzymy newsy, że będzie
nasze
jeszcze...
Nasze liki były totalnie prawdziwe, mimo że żaden się nie sprawdził.
Dziś zapowiedziano Ratcheta na peceta, tego Rift Apart.
Wow.
Także, ale dziwne, że tego nie pokazali tam, nie? Bo jakby...
No mogli.
Ratchet akurat bardzo ładna gierka, grajcie w Ratcheta.
No ale to PlayStation Showcase, a nie Sony Showcase, okej?
Okej, no masz rację.
Na PC tam wychodzi.
Tak więc pytanie odcinka będzie, co wam najbardziej się podobało po prostu z PlayStation Showcase?
Róbmy, właśnie, nie róbmy negatywnych komentarzy. Co wam się najbardziej podobało z tych gier? Bo wiem, że macie ochotę napisać, że gówno był ten pokaz czy coś, ale spokojnie.
No właśnie.
Ja tylko, bo ja znam internautów. Mi się
pytanie
tak
odcinka brzmiało, ciebie nie było tydzień temu. Tak, czy brak polskiej wersji językowej to powód, by wystawić grze niższą ocenę, nieważne od Zeldy. Druga sprawa, Zelda to zasługuje na 10 na 10 bez polskiej wersji językowej. I możesz powiedzieć, wypowiedź się, bo...
Moim zdaniem, kurczę, nie wiem, no, bo to zależy, jak podchodzimy do recenzji. Jeżeli dla kogoś recenzja to jest wypisywanie grafika 8 na 10, gameplay 9 na 10, optymalizacja 4 na 10 i potem wyciągasz średnią, to spoko, to niech sobie tak oceniają.
Jaka jest seria, którą lubisz, gier, której jest bardzo dużo tekstu? Nie, Final Fantasy jest
gry tak? No Final Fantasy, gry Bethesdy może...
Disco ten, Elysium powiedzmy, no.
Disco Elysium,
nie udało nam
na
się.
Na przykład te gry Divinity były polskie na premierę?
Dostały dopiero polskie spoczynienie później.
Ale to nie o to chodzi.
Ale nie były na premierę.
Wychodzi jakaś gra, na którą mega czekasz, hypujesz się, nie ma
języka.
Polskiej wersji językowej. Znasz angielski, więc sobie poradzisz, ale czy to nie sprawia, że ta gra nie powinna dostać gorszej oceny?
Nie, moim zdaniem nie, bo ja
według
inaczej...
Według ciebie.
Nie, moim zdaniem nie, bo okay. Ja inaczej podchodzę do ocen. No, to jest bardzo, bardzo subiektywne.
A w Big Picture?
No właśnie, bo tu jest są dwa jakby poziomy.
Można zaznaczyć i wtedy jak zaznaczysz w recenzji, że nie ma polskiego, to po co tak jakby arbitralnie obniżać ocenę jakby? Zresztą no. ja nie lubię ocen w ogóle. Ja nie wiem, czemu w Gramy na Oksa się godzę na oceny.
Tak, oceny są oceny to prawda, ale to są dwa jakby poziomy tego, bo z jednej strony masz to, że faktycznie ty indywidualnie nie potrzebujesz tego. Ja też nie potrzebuję polskiego, a nawet czasami uważam, że spolszczenia są krzywdzące dla niektórych gier, bo gry From Softu na przykład bardzo tracą, czy Paradoksu na tych swoich polskich wersjach. Natomiast jako recenzent, który jego zadaniem nie jest tylko pogranie i wyrażenie swojej opinii, ale też jakby wyrażenie swojej opinii tak, żeby nakierować inne osoby na to, czy im ta gra się spodoba, no to tu już trzeba się zastanowić, no bo taka Zelda, przede wszystkim jaki jest target tej Zeldy, jednak trochę...
Znaczy dzieci? Różny.
Każdy. Nie tylko dzieci, ale dzieci też.
Wiesz, co tam się dzieje w tej grze?
No, wiedziałem krzyżowania, ale tak. jakby wszyscy w to oczywiście grają, to nie zaprzeczalnie.
Ale natomiast również
wiesz,
dzieci.
Tak, wiesz o tym, że to jest produkt, który gdzieś tam na pewno z taką głośnością trafi do dzieci. Dużo większa szansa jest na to niż przy na przykład Elden Ringu.
Na szczęście
tak?
Dla mnie Zelda to nie jest gra 10 na 10, więc... Nie mam problemu.
Kontrowersja? A była recenzja już, czy jeszcze?
Nie, no gdzie? W grudniu.
Okej. Okay. No, ale to ja tak widzę, że wydaje mi się, że gdybyśmy, jak już mamy te oceny robić, co też nie jestem fanem, to ta dycha może być jakby wyrażona. To znaczy mówisz, dla mnie dycha, ale szczerze z tym tłumaczeniem 9. I wtedy ktoś, kto wchodzi, tylko popatrzy na ocenę, będzie miał trochę lepiej, wiesz, lepiej, no. Lepsze spojrzenie na to. Najlepiej, jak problem... koło tej oceny są chociaż te plusiki, minusiki.
No, to jest też problem branży, że ludzie przecież skrólują tylko oceny, żeby zobaczyć. Nie?
No właśnie w tym rzecz.
Mi się wydaje, że powinniśmy i to jakby całościowo jako... Kolektyw,
no to u nas Paweł zawsze wyjmuje typ jak...
recenzentów tu, tam i wszędzie, w sensie nadawać presję taką, że to powinno być, nie? I wydaje, jak widzisz taką presję, nawet okej, może nie jest znaczące tak bardzo w tych czasach zdanie
na Street Fighter 6 ma polską wersję językową,
no
z błędami, z translatora.
Spoko, ale można to jeszcze poprawić, nie? Ale dobrze, że jest. To nie jest tak, że my jesteśmy w bańce, w której wszyscy znają, ale może ktoś się urodził, nie wiem, pod granicą z Niemcami i bardziej się uczył niemieckiego i bardziej płynnie mu po niemiecku.
A... To niemiecki wszędzie zostanie, no, w każdym wieku.
Tak, no dobra, ale to wiesz, o co mi chodzi, nie?
No tak, tak, tak. No ale tak, no. Ciekawa kwestia.
Dobra, i teraz przechodzimy do pytań. Spróbujemy może tylko Spotify, no trudno. Może za tydzień spróbujemy też z YouTube'a, ale z
za tydzień specjalnie zaczniemy pół godziny wcześniej, żeby przyznać tak. Poprzednie odpowiedzi.
Szpakson napisał, ja ze swojej strony powiem tak. Sam oceniłem Zeldę Totk na 11 na 10, więc za brak lokalizacji mogę jej zabrać 1,5 punkta. Zostaje 9,5 na 10, myślę, że uczciwie, ale chętnie bym zagrał w Zeldę z polskim dubbingiem.
W sumie fajne podejście.
Tam chyba nie potrzeba dubbingu, nie? Tam nie
jest, ma jest, w tej części jest. Okay, a no. Zelda okropnie brzmi po angielsku, Jezu.
Widzisz, dlatego potrzebuję polskiej wersji językowej.
I ciągle nim grasz i pewnie jest ciężko.
No, no, ten gadan straszny.
Ten Zelda.
Król Sucharz napisał. Gdzieś mi zniknęło pytanie z Zeldą. Chyba musi być Missing Link.
Wow.
To jest taki super.
Brawo.
Klik 34. Moim zdaniem nie powinna wpływać na ocenę. Oceniana jest gra, a nie jej lokalizacja. W przypadku błędów w polonizacji odbieralibyście pół punkta czy ćwiartki. Ale lokalizacja jest częścią gry, więc moim zdaniem powinna być oceniana i tak można odjąć, jeśli już jest. Na przykład w Gollumie często jest tak, że nagle w pół zdania jest po angielsku.
Wow.
Cała połowa, a część jest po polsku i jakby często się to zdarza, tak średnio na raz na 15 minut. To są pewne błędy, ale ciągle jestem oczarowany.
To też znowu wracamy do tego, jaki jest odbiorca recenzji, no bo jeżeli gdybyśmy na przykład robili te recenzje po angielsku i mieli powiedzmy słuchaczy, odbiorców czy tam widzów z całego świata, no to wtedy oczywiście przyczepienie się bezpośrednio do jakiejś lokalizacji no już raczej nie wchodzi w grę przy jakiejś ocenie ostatecznej.
No tak.
No bo wtedy to już jest problem indywidualny na jakimś tam rynku. No ale jednak u nas to słuchacze są z jednego dosyć rynku. No. Wydaje mi się,
że tam czymś wyróżniamy, że możemy ocenić polską.
Możemy okazję. Odjąć.
Tak, tylko my w Polsce polskie gry recenzujemy. Reszta Niemcy.
Szymi, nie powinno się przez to obniżać oceny, ale powinno być to normalnością, bo gry kosztują coraz więcej i zarabiają miliony. Trzeba o tym mówić. Przypomnijcie sobie grę 10/10 Gears of War. To był hit. Ja też tylko przypomnę, że według danych gry, które mają polską wersję językową, sprzedają się lepiej. Nie da się to 1:1 porównać, bo nie jest tak, że ta sama gra nagle wychodzi tak i tak i ludzie wybierają,
może Nintendo,
ale zazwyczaj tak.
Wszyscy jedźcie na jaki jest CD Action Expo jakieś w lipcu i tam Nintendo będzie partnerem oficjalnym, więc wszyscy musicie.
Możecie
tam
pikietę
zrobić.
A tak
zrobić. Naprawdę tak. Będzie Conquest, nie? Znamy ten.
Nie, to Shigeru będzie podobno Miyamoto.
No na pewno.
Tylko będzie bez napisów polskich.
Ryan 2134. Lokalizacja jest bardzo ważna.
Spodziewałeś się 2167?
Nie od dziś wiadomo, że tłumaczenie pozytywnie wpływa na słupki sprzedaży, a propos, i zainteresowanie grą w danym kraju, więc dziwię się, że czasem twórcy olewają temat. Przykład Crusader Kings 3.
Tak, to wszystkie gry paradyżu ogólnie są tak tłumaczone w translatorze i bardzo ciężko, ale wiesz co, wydaje mi się, że tam to oni też rezygnują z tego, bo tam tyle dodatków wychodzi, że po jakimś czasie
nie da się ogarnąć.
Tak, bo te lokalizacje na przykład oni robili na bieżąco, pamiętam, przy Europce 4 czy przy CK2, już nie pamiętam, i po jakimś czasie jakiś dodatek na przykład zmieniał po angielsku coś tam, jak wchodził w interakcję z czymś, co było w podstawowej grze, nie? Mhm. Ale już tłumacz tego nie miał pod uwagę, jak tłumaczył w translatorze 1:1, nie? I wtedy po jakimś czasie takie jakieś dziwactwa zaczynają wyskakiwać.
Marcin Glazik. W żadnym wypadku, chyba że byłaby to gra polskiego studia, moim zdaniem warto uczyć się języków. Oczywiście, że warto, co nie zmienia jakby faktu, że wiecie. No. Padre Misty. Tak zasługuje. Ilość dialogów w grach Nintendo jest znikoma. Fabuła i gier jest pretekstowa, wiele rzeczy można zrozumieć z kontekstu, inaczej sprawa się ma w przypadku Wieśka czy Disco Elysium.
To też jest w sumie ten, bo z jednej strony mówiliśmy o tym, kto kupuje Zeldę, że tam to mogą być dzieci. O nie, chyba nie dzieci, ale z drugiej strony faktycznie jakby nie było, to nie jest Disco Elysium, tak? Tam nie masz traktatów do przeczytania.
No ale
tak.
Znowu, Steel, Disco Elysium, tak niszowa gra, tysiące kurde, ta gra też nie miała na premierę. Ale dobre, ale się postarali, tak? Znalazł się Playon, czy tam inny on i zrobił tłumaczenie, czyli się opłacało to zrobić. Mimo
no tak,
wszystko.
Ale tam się opłacało, bo to. Bo ciężko w tą grę grać dla niektórych. Jakby sporo osób nie grało w Disco Elysium. Nawet pamiętam, że chyba, nie pamiętam, czy ja tutaj nie Pawłowi nie polecaliśmy, czy komuś, że odmawiał, bo no jednak jest taka bariera, jak no to tak. Jest językowa w tym. A jednak Zelda to spokojnie sobie ogarnie człowiek, czy jakieś tam inne Pokémony jako dziecko.
Pokémony pograją Zelda?
No ja po angielsku zgadywałem, co oni tam, te Pokémony. Jak w Pokémony grałem pierwszy raz, to mój Pokémon miał taki cios, że strzał laserem z oczu i myślałem, że to jest najmocniejszy cios, a on się okazało, że on nic nie odbierał życia, bo to był Lir, on obniżał tylko obronę.
Wow. Także tak.
To był 551 odcinek.
Ale powiedzmy, a to YouTube za tydzień, tak? Dobrze.
Postaramy się. Bo ja
nie, no robimy. Po to mieliśmy dobre pytanie, było odcinka, no. Ale dobrze. To za tydzień.
Możemy,
18 zaczynamy nagrywać.
Tak, możemy zacząć wcześniej za tydzień i na początku odcinka jeszcze przeczytamy wszystkie odpowiedzi.
Tak, to tak. Od tego zaczniemy. Pytanie odcinka do tego odcinka to jest, co najbardziej podobało wam się przy okazji PlayStation Showcase. I z wami dzisiaj byli
Paweł Stachyra,
Mateusz Zdanowicz
i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.